Nowenna przed świętem błogosławionych męczenników niepokalanowskich. Drodzy słuchacze, w naszym Radio Niepokalanów rozpoczynamy dziś kolejny cykl audycji. Głos, który słyszycie, jest dobrze znany stałym słuchaczom Radia Niepokalanów. Opowiadał on najczęściej o Słowie Bożym zawartym w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Dosyć często i chętnie opowiadał też o świętym Maksymilianie Kolbem, o jego dziełach, jakimi są Niepokalanów, Rycerstwo Niepokalanej oraz o jego miłości do Matki Bożej. Cykl audycji, który dziś rozpoczynamy, jest cyklem specjalnym. Jest nowenną przed świętem patronalnym Radia Niepokalanów. Myślę, że przytłaczająca większość naszych słuchaczy nie wie, że nasze radio ma jakieś święto patronalne. Oprócz rocznic związanych z powstaniem i działalnością radia oraz jego głównego patrona, jakim jest święty Maksymilian Maria Kolbe. Bo choć 26 lat temu uruchomiliśmy to radio od nowa, byliśmy i jesteśmy świadomi, że nie zakładamy Radia Niepokalanów, bo założył je święty Maksymilian Kolbe już 8 grudnia 1938 roku. I stąd ten święty jest jego głównym patronem, zarówno w niebie, skąd nim kieruje, na ile mu pozwalamy, a także jest jego głównym ziemskim patronem, utrwalony w naszej pamięci jako jego założyciel. Pragniemy więc przypomnieć, że w 2018 roku franciszkanie pracujący w Radio Niepokalanów wraz ze swoim radiowym dziełem otrzymali od zarządu prowincji zakonnej rangę oddzielnego klasztoru. A ponieważ każdy klasztor ma specjalne wezwanie równoznaczne z patronatem, klasztor Radia Niepokalanów otrzymał wezwanie błogosławionych męczenników z Niepokalanowa. Nazwa ta może się niektórym wydawać wieloznaczna. Ściśle oznacza czterech błogosławionych towarzyszy świętego Maksymiliana, beatyfikowanych przez Jana Pawła II. Mianowicie ojca Piusa i ojca Antoniego oraz braci Tymoteusza i Bonifacego. Jan Paweł II beatyfikował ich w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w grupie 108 męczenników z czasów wojny. Wspólne wspomnienie wszystkich tych błogosławionych zostało wyznaczone na dzień 12 czerwca. Stąd Radio Niepokalanów tego dnia obchodzić będzie swoje patronalne święto połączone z odpustem. I do tych uroczystości pragniemy się przygotować przez 9 dni tą właśnie radiową nowenną, która składać się będzie z krótkiej refleksji ojca Paulina Sotowskiego oraz z modlitw nowennowych. Pod nazwą Męczennicy Niepokalanowscy możemy rozumieć również wszystkich zakonników związanych z tym klasztorem, którzy w czasie wojny zginęli z powodu warunków, jakie ta wojna wytworzyła. Ósmy dzień nowenny przed świętem męczenników niepokalanowskich. Drodzy słuchacze, chciałbym do tych męczenników niepokalanowskich zaliczyć jedną postać, która właściwie w Niepokalanowie nie wiadomo, czy była nawet. Jest to postać wielkiego franciszkanina, którego pamięć troszkę zaginęła, ojca Peregryna Hacheli. Ojciec Peregryn Hachela był bardzo mocno, bardzo wybitnie obecny w życiu świętego Maksymiliana. Gdyby nie wpływ, gdyby nie interwencje ojca Peregryna, to najprawdopodobniej ojciec Maksymilian nie byłby w stanie założyć klasztoru, podjąć takiej pracy, jaką podjął. Przyjrzyjmy się nieco tej postaci oraz jej męczeństwu. W 1905 roku ojciec Peregryn Hachela został obrany prowincjałem. Miał wtedy już prawie 40 lat. Jako prowincjał próbował zaszczepić zakon na terenie zaboru rosyjskiego. Wiemy, że zakon został usunięty z zaboru niemieckiego. Nasz zakon franciszkański został usunięty zarówno z zaboru niemieckiego, jak i z zaboru rosyjskiego. Pozostał jedynie na terenie zaboru austriackiego. I ojciec Peregryn został prowincjałem tej prowincji galicyjskiej, tak zwanej. Po rewolucji w 1905 roku nadarzyła się taka możliwość, żeby rzeczywiście wprowadzić zakon na teren zaboru rosyjskiego. Zaczęło się od Łodzi. Chcieli zająć Łagiewniki, chcieli przejąć klasztor w Łagiewnikach dla franciszkanów, ale ponieważ rozmawiano najpierw z duszpasterzami w Łodzi, która jeszcze nie była wtedy diecezją, umieszczono zakonników tylko przy jednej z parafii, przy parafii świętego Józefa. Ale potem udało się mianować byłego franciszkanina, wypędzonego z zakonu, mianować proboszczem w Łagiewnikach. Był to ojciec Kędzierski, który został mianowany w 1905 roku i był proboszczem chyba do śmierci, do 11 roku, jeśli mnie pamięć nie myli. Wtedy też ojciec Peregryn patronował całej tej akcji. Nie tylko patronował, ale chciał jakby oswoić mieszkańców rozwijającej się tak szybko Łodzi. Chciałby jakby oswoić mieszkańców tego miasta i jego okolic z zakonem franciszkańskim i sam wygłaszał dużo kazań. Zdarzyło się, że wygłaszał misje parafialne czy rekolekcje parafialne w parafii świętego Mateusza w Pabianicach. I tam świadkami jego kazań, słuchaczami jego kazań byli dwaj chłopcy kolbowie, Rajmund Kolbe i Franciszek Kolbe, dwaj bracia rodzeni, którzy usłyszeli ogłoszenie z ust ojca Peregryna, że franciszkanie są gotowi darmo nawet utrzymać chłopców, którzy byliby kandydatami na kapłanów i zgodziliby się na przeprowadzkę do małego seminarium, które otworzyli właśnie franciszkanie we Lwowie. Obaj ci chłopcy posłuchali tego kazania i zwrócili się do rodziców, ażeby rzeczywiście mogli udać się. I tam rzeczywiście ojciec ich zawiózł do Lwowa, gdzie chodzili do tego małego seminarium misyjnego we Lwowie. Kiedy przyszedł czas, że trzeba się było zdecydować na wstąpienie do zakonu, chłopcy nie mieli ochoty. Coś im się stało, że w 1911 roku, kiedy trzeba było zaczynać nowicjat, postanowili opuścić małe seminarium po skończonej siódmej klasie, czyli przed ósmą, przed maturalną klasą, chcieli opuścić, ponieważ nie mieli zamiaru wstępować do zakonu. Dlaczego, tego nie wiadomo. Ale czuwała nad nimi matka, Matka Boska przede wszystkim, przysłała matkę, tak święty Maksymilian pisze w jednym swoim liście, że niepokalana wtedy matkę przysłała do Furty. I oni zamiast pójść do prowincjała, do tego ojca Peregryna i podziękować mu za to, że mogli się uczyć w małym seminarium, ale nie wstąpią do zakonu, nie pójdą do nowicjatu. Wtedy matka wybiła im to z głowy, wyperswadowała. Maksymilian pisze w liście, że wtedy niepokalana przysłała do Furty mamę, ażeby naprostowała i zniszczyła te, powiedzmy, knowania szatańskie. Wstąpili i poszli do prowincjała, do tego właśnie ojca Peregryna, że jednak chcą wstąpić do nowicjatu. I na miejscu, w tym samym lwowskim klasztorze, jeszcze odbyli nowicjat i ostatnią klasę szkoły średniej, po czym obaj zostali skierowani do Krakowa, na studia do Krakowa. Rozpoczęli obaj te studia w Krakowie, ale po kilku tygodniach ojciec Maksymilian został wezwany przez przełożonego, który oświadczył, że prowincjał zadecydował, że ma pojechać na studia do Rzymu, ponieważ wyznaczeni na studia do Rzymu nie mogą z pożytkiem uczestniczyć w rzymskiej szkole, bo tam się coś programy nie zgadzały. Więc postanowiono, że Maksymilian pojedzie do Rzymu na studia. Ciekawe, że wtedy ich rozdzielono. Franciszek, czyli brat Walerian, został w Krakowie, a Maksymilian został wysłany właśnie na te studia do Rzymu. Potem ojciec Maksymilian spotykał ojca Peregryna w Rzymie, ponieważ ojciec Peregryn został z czasem socjuszem generała, czyli zastępcą generała zakonu. Został tam asystentem generalnym. To Maksymilian miał okazję, żeby tam spotykać najpierw ojca Mariana Sobolewskiego, a potem właśnie ojca Peregryna Haczele. Ojciec Peregryn Haczela patrzył się z ogromną życzliwością na rozwój świętego Maksymiliana, także pozostawił go w Rzymie aż do skończenia doktoratu z teologii, pozwolił mu zostać aż do skończenia tego doktoratu. Ale potem jeszcze był prowincjałem także, kiedy Maksymilian wrócił do kraju. Mianował go, ojca Maksymiliana, mianował profesorem w Krakowie, a gdy Maksymilian zachorował, wysłał go na kurację do Zakopanego. Ta kuracja trwała półtora roku. Miał dla niego ogromną cierpliwość. Pierwszym obrazkiem takiej cierpliwości to jest, kiedy ojciec Maksymilian został wyznaczony na wyjazd do Rzymu na studia, a nie został wyznaczony jego braciszek, Walerian, czyli Franciszek Kolbe. Wtedy Maksymilian udał się do prowincjała i mówi, że ponieważ ten braciszek nie pojedzie ze mną, to ja też rezygnuję. Bardzo dobrze. Wrócił do pokoju, ale jeszcze prowincjał na końcu powiedział, ale odkąd to zakonnik sam decyduje o takich sprawach? Maksymilian wrócił do kaplicy, pomodlił się i za parę minut przychodzi z powrotem i mówi, a jednak ja bym chciał pojechać, skoro taka jest wola przełożonych. Dobrze, pojedziesz. Pojedziesz zgodnie z wolą Bożą. No więc miał cierpliwość dla tego człowieka. Potem, kiedy święty Maksymilian rozpoczynał działalność wydawniczą, tenże ojciec Peregrin błogosławił mu i wspomagał go. Sam nie pisywał do czasopism, mówił, że nie ma talentu. Pisywał natomiast po łacinie z rozmaitych etapów działalności świętego Maksymiliana, zamieszczał w zakonnym czasopiśmie oficjalnym, zamieszczał takie krótkie noty po łacinie, właśnie z pewnym entuzjazmem, referując życie świętego Maksymiliana, jego działalność, bo jakoś przeczuwał w nim tę wielkość, która się objawiła w życiu świętego Maksymiliana. A więc tenże człowiek podejmował decyzję założenia Niepokalanowa, założenia takiego odrębnego wydawnictwa, założenia klasztoru, w każdym razie odrębnego. Tenże człowiek, jak już wspomniałem, z ogromną miłością i sympatią patrzył na poczynania świątobliwego zakonnika. Kiedy święty Maksymilian zdecydował się jechać na misję, wtedy ojciec Peregrin pracował już w Rzymie. Był członkiem Rady Generalnej w Rzymie. I właśnie tam go popierał, chociaż święty Maksymilian wyjeżdżał na tę misję nieprzygotowany, to jednak jego decyzje, jego projekty popierał nieustannie ojciec Peregrin Hacela. Tenże ojciec Peregrin Hacela także zgodził się na to, żeby Maksymilian z misji zabrać współpracowników ojca Maksymiliana, którzy po prostu jakoś nie bardzo potrafili razem z nim współpracować. I chociaż byli bardzo zżyci samym ojcem Peregrinem, to jednak ojciec Peregrin jako przełożony czy jako opiniodawca jednak tutaj zawsze brał stronę Maksymiliana i wybraniał go przed rozmaitymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami. I właśnie ten ojciec Peregrin w końcu, tuż przed samą wojną, wrócił do kraju i został nawet przełożonym niewielkiego klasztorku na terenie Ukrainy, gdzie zginął właśnie śmiercią męczeńską. Po kapitule prowincjalnej podziałowej, która odbyła się w sierpniu 1939 roku, ojciec Peregrin pozostał w prowincji krakowskiej. Należał do prowincji galicyjskiej i tam pozostał. I tam został wybrany na tej kapitule, wybrany przełożonym i proboszczem zarazem w klasztorze w Haliczu. Był to klasztor niedaleko Lwowa, który właściwie był na peryferiach Halicza, w miejscowości Święty Stanisław. Istota tego klasztoru polegała na tym, że był majątek, którego utrzymywał się klasztor we Lwowie. Tym majątkiem zarządzał zwykle brat. A był też kościół parafialny, właśnie Święty Stanisław. I tam zwykle przełożonym był jakiś człowiek, który już ma resztkę sił tylko, bo praca ta nie wymagała zbyt wielu sił. I tam właśnie został gwardianem w 1939 roku ojciec Peregrin Hacela. Wyjechał do Halicza w przeddzień II wojny światowej, 31 sierpnia 1939 roku. Nadany nawet kosz z rzeczami i rękopisami, nadany z Krakowa, zaginął. Także ojciec Peregrin przyjechał do klasztoru ograbiony ze wszystkiego. Zaraz też zaczęły się dla klasztoru ciężkie czasy. Budynek ograbiono zupełnie, majątek skonfiskowano. W 1941 roku klasztor zajęli Niemcy, chociaż z początku tam i Ukraińcy byli, i Rosjanie, ale w końcu tereny te zajęli Niemcy. Nieżyczliwi Ukraińcy podrzucili karabin i wezwali gestapo. Niemcy aresztowali wtedy wszystkich zakonników pod pretekstem przechowywania broni oraz tego, że ukrywali Żydów. To ostatnie było prawdą. Tego samego dnia Niemcy zastrzelili halickich franciszkanów w drodze między Haliczem a Stanisławowem, a klasztor opieczętowali. Ojciec Haczela zginął zamordowany przez Niemców w dniu 26 lipca 1942 roku w okolicy Stanisławowa razem z dwoma innymi członkami halickiego klasztoru. Ojcem Remigiuszem Antonim Wójcikiem, który pracował w Niepokalanowie jako ekonom, oraz bratem Szczepanem Franciszkiem Kosiorkiem, który też przez pewien czas przebywał w Niepokalanowie. Chciałbym w ten sposób podkreślić, że także ojcu Peregrinowi Haczeli należy się tytuł męczennika. Męczennika, który popierał bardzo Niepokalanów i który, można tak powiedzieć, wypromował samego świętego Maksymiliana.